Kontynuujemy podjęty przed tygodniem temat celebrowania sakramentu pokuty, który, jak pisał święty Jan Paweł II w pierwszej swej encyklice Redemptor Hominis, jest drogą tego nasycenia człowieka sprawiedliwością, która pochodzi od samego Odkupiciela. Chciałbym zatem powrócić do formuły rozgrzeszenia, na której zakończyłem poprzednią audycję. Z zasady kapłan wypowiada tę formułę po cichu lub półgłosem, unosząc otwartą prawą dłoń nad głową penitenta. Czyni tak dlatego, aby nie naruszyć tajemnicy spowiedzi, która, jak wiadomo, obwarowana jest najcięższymi karami kościelnymi. Kodeks prawa kanonicznego w kanonie 983 stanowi, że tajemnica sakramentalna jest nienaruszalna. Dlatego nie wolno spowiednikowi słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta. W paragrafie drugim ten sam kanon dodaje, że obowiązek zachowania tajemnicy ma także tłumacz, jeśli występuje, jak również wszyscy inni, którzy w jakikolwiek sposób zdobyli ze spowiedzi wiadomości o grzechach. W następnym kanonie jest mowa o tym, że bezwzględnie zabrania się spowiednikowi korzystania z wiadomości uzyskanych w spowiedzi, powodujących uciążliwość dla penitenta, nawet przy wykluczeniu wszelkiego niebezpieczeństwa wyjawienia. Toteż ten, kto posiada władzę, nie może w żaden sposób korzystać w zewnętrznym zarządzaniu z wiadomości, jakie uzyskał o grzechach wyznawanych w jakimkolwiek czasie na spowiedzi. Dlatego z zasady przełożony penitenta, na przykład rektor seminarium, nie powinien być jego spowiednikiem, chyba że sam penitent o to wyraźnie poprosi. Jak czytamy w kanonie 1388 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w sytuacji, gdyby spowiednik wprost ujawnił treść spowiedzi słowem lub gestem, podlega karze ekskomuniki wiążącej mocą samego prawa i zastrzeżonej stolicy apostolskiej. Oznacza to, że z chwilą wyjawienia sekretu sakramentalnego, a nie na skutek wyroku, zaciąga on karę wykluczenia ze wspólnoty kościelnej, a tym samym całkowity zakaz sprawowania i przyjmowania jakichkolwiek sakramentów lub sakramentaliów, jak również zakaz wykonywania jakichkolwiek aktów związanych z urzędem kapłańskim. Tak surowe sankcje przewidziane na wypadek ujawnienia wprost tajemnicy spowiedzi świadczą o tym, jak bardzo Kościół troszczy się o duchowe dobro penitentów. Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy spowiednik, wskazując wprost lub pośrednio na konkretnego penitenta, ujawniałby treść jego spowiedzi. Należy także unikać nawet uogólnionego przywoływania jakichś przypadków znanych ze spowiedzi, czyli bez podawania konkretnych bliższych szczegółów, które pozwalałyby na zidentyfikowanie osoby. Chodzi o to, aby nie stwarzać wrażenia, że coś znane jest ze spowiedzi, gdyż takie postępowanie kapłana, choć nie jest formalnie zdradą sakramentalnej tajemnicy wprost, jednak z pewnością nie będzie wzbudzać zaufania u słuchaczy. Jeżeli w ogóle zdarzają się przypadki ujawnienia tajemnicy spowiedzi, to są one niezwykle rzadkie. Co więcej, mamy liczne przykłady kapłanów, którzy ponieśli nawet śmierć męczeńską, bo nie chcieli ujawnić sekretu spowiedzi. Są to na przykład święty Jan Nepomucen, zmarły w 1393 roku, i święty Jan Sarkander, zmarły w 1620 roku. Jest to szczególna łaska stanu, że duchowny, nawet w sytuacji, kiedy wskutek choroby psychicznej lub innego zaburzenia psychicznego traci kontrolę nad sobą, jednak nie ujawnia sekretu spowiedzi. Nie są znane takie przypadki. A skoro mówimy o tajemnicy spowiedzi, to od razu trzeba dodać, że nie obowiązuje ona penitenta. Może on bowiem mówić o niej i o tym, co usłyszał od spowiednika. Niemniej jednak uważać to należy za wysoce niestosowne i mogłoby świadczyć o niedojrzałości penitenta przejawiającej się w tak zwanym ekshibicjonizmie duchowym, to jest chęci popisywania się swoim życiem duchowym. Może natomiast zdarzyć się, że penitent, na przykład ze złośliwości lub zemsty, bezpodstawnie oskarża spowiednika o zdradę tajemnicy jego spowiedzi lub, co gorsza, o nakłanianie do grzechu przeciwko szóstemu przykazaniu przy okazji spowiedzi lub w związku z nią, czyli o tak zwaną solicytację. Jeśli jest to oskarżenie niesłuszne, wówczas penitent musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Dopóki formalnie nie odwoła tego oskarżenia i nie naprawi wyrządzonych spowiednikowi szkód, nie może otrzymać rozgrzeszenia. Powróćmy jednak do formuły rozgrzeszenia, która, jak wspomniałem na początku, z zasady wypowiadana jest po cichu. Chodzi mianowicie o to, że gdyby kapłan zwykle wypowiadał ją głośno, to w przypadku odmowy rozgrzeszenia nie mógłby tego uczynić i tym samym stałoby się wiadome, że rozgrzeszenie nie zostało udzielone, a to jest także objęte sekretem. Ponieważ formuła rozgrzeszenia wypowiadana jest po cichu, dlatego warto ją w tym momencie przytoczyć w całym jej brzmieniu. Oto jej treść. Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przy tym ostatnim, najważniejszym zdaniu "I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" spowiednik czyni znak krzyża nad głową penitenta. Jak czytamy we wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do obrzędów pokuty, formuła rozgrzeszenia wskazuje, że pojednanie penitenta ma źródło w miłosierdziu Boga Ojca. Ukazuje też związek między pojednaniem grzesznika i zbawczym dziełem Jezusa Chrystusa. Podkreśla ponadto rolę Ducha Świętego w odpuszczaniu grzechów. Wyraźnie wskazuje też na eklezjalną stronę sakramentu pokuty udzielanego przez posługę Kościoła. Oznacza to, że nikt, nawet sam spowiednik, nie może samemu sobie udzielić rozgrzeszenia. Z tej racji całkowicie pozbawione sensu są wypowiedzi tych, którzy mają jakieś opory przed spowiedzią i dlatego twierdzą, że do pojednania się z Bogiem nie potrzebują księdza, gdyż spowiadają się w swoim sumieniu bezpośrednio przed samym Bogiem. Zauważmy jednak, że Chrystus wyraźnie władzę rozgrzeszania powierzył apostołom zgromadzonym w Wieczerniku w dzień Zmartwychwstania. Kiedy wieczorem przyszedł do nich mimo drzwi zamkniętych, jak to widzimy na obrazie Jezusa Miłosiernego, wówczas pozdrowił ich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Z tych słów Pana Jezusa jasno wynika, że nie zawsze i nie wszystkie grzechy będą odpuszczone. Są bowiem takie grzechy i takie sytuacje, w których spowiednik nie może ważnie udzielić rozgrzeszenia. Nie dlatego, że się uparł i nie chce, ale dlatego, że albo nie są spełnione określone warunki ze strony penitenta, albo spowiednik nie ma odpowiedniej władzy, by w przypadku pewnej kategorii grzechów udzielić ważnego rozgrzeszenia. Wprawdzie kanon 980 Kodeksu Prawa Kanonicznego stanowi, że jeśli spowiednik nie ma wątpliwości co do dyspozycji penitenta, a ten prosi o rozgrzeszenie, nie należy go odmawiać ani odkładać. Jednak kwestią otwartą pozostaje ta właśnie dyspozycja penitenta. Może on bowiem spowiadać się w taki sposób, że nie okazuje prawdziwej skruchy i stanowczej woli poprawy, o co z zasady spowiednik wprost go pyta. Czasem warunkiem ważnego rozgrzeszenia będzie najpierw naprawienie wyrządzonych szkód lub spełnienie jakiegoś istotnego elementu sakramentalnej pokuty. I do czasu spełnienia tego warunku rozgrzeszenie nie jest udzielone. W przypadku perwersyjnych i powtarzających się grzechów spowiednik może zastosować odmowę rozgrzeszenia, gdyż nie ma pewności, czy penitent naprawdę chce cokolwiek zmienić w swoim życiu ku dobremu. Są także pewne grzechy, z których nie każdy kapłan w każdej sytuacji może ważnie rozgrzeszyć. Chodzi tu głównie o grzechy świętokradztwa i profanacji Najświętszego Sakramentu, a także grzechy dzieciobójstwa, z których rozgrzeszenia może udzielić jedynie biskup i to czasami za zgodą Stolicy Apostolskiej. Nie może tego uczynić zwykły spowiednik, jeśli nie ma specjalnego upoważnienia biskupa. W takiej sytuacji musi odmówić rozgrzeszenia. Nawet gdyby go udzielił, to będzie ono nieważne. Na szczęście nie są to sytuacje nazbyt częste. A ponadto wielu kapłanów, zwłaszcza spowiadających w sanktuariach, czyli tak zwani penitencjarze, mają takie upoważnienie od biskupa. Jeśli spowiednik nie może udzielić rozgrzeszenia, wówczas wyraźnie to oznajmia i podaje racje, dla których odmawia rozgrzeszenia. Zamiast cytowanej wyżej formuły rozgrzeszenia, zachowując zewnętrzną formę, a więc wyciągając rękę nad głową penitenta, aby w niczym nie naruszyć tajemnicy spowiedzi, wypowiada jedynie jakieś błogosławieństwo, zakończone tak samo jak rozgrzeszenie znakiem krzyża. Penitent zaś taką przykrą dla siebie sytuację powinien przyjąć bez obrażania się na Pana Boga, na Kościół i spowiednika, ale przyjąć jako dodatkową pokutę, która ma służyć jego duchowemu odrodzeniu. Po spełnieniu wskazanych warunków powinien niezwłocznie ponownie przystąpić do sakramentu pokuty, pamiętając, że jest to pierwszy dar zmartwychwstałego Pana, który służy odrodzeniu do życia duchowego.